Długa fala. 13 stycznia 2009.00. Informatyka nadal należy do najbardziej dynamicznych obszarów gospodarki. W tej sferze szereg rozwiązań nabrało znamion klasycznych i wymaga innowacji dla przezwyciężania aktualnych zjawisk kryzysowych. Hasło znak zapytania kryzys stało się medialnym samograjem. Kryzys finansowy, gospodarczy, branżowy, w Ameryce czy w Europie, w motoryzacji czy w informatyce. Jeśli jeszcze dziś nie wszędzie i nie w każdej firmie, to już jutro na pewno i dla każdego z nas. Być może jest to więc przede wszystkim kryzys zaufania do mechanizmów finansowych, a nie do tzw. realnej gospodarki. Owszem, zasięg zjawisk recesyjnych jest dyskusyjny. Jeśli ktoś mówi, że miał akcje warte 8 milionów i stracił 4, bo ich kurs się znak zapytania przepołowił, to być może zarobił w istocie aż 300% na papierach, które kupił jedynie za milion, a tylko na tyle można je realnie wycenić. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest bowiem słowo znak zapytania realnie, czy realna jest rynkowa wycena akcji, prowadząca do trzycyfrowego poziomu współczynnika CZ cena do zysku, skoro już powyżej 25. Wedle klasycznej analizy fundamentalnej, mówi się o znamionach bańki spekulacyjnej? Krótka odpowiedź na w ten sposób postawione pytanie brzmi: tak, z definicji. Mówimy bowiem o realnie istniejących cenach giełdowych kształtowanych przez rynek. A obiekty bądź procesy istniejące realnie nie mają fizycznych własności, z których można by wyprowadzić ich finansową wartość rynkową. Można precyzyjnie zważyć kilka jabłek posiadających masę determinowaną jednoznacznymi prawami fizyki. Nie da się jednak tak dokładnie i z góry znak zapytania pomierzyć ich ceny. Ta kształtuje się dopiero w momencie zawierania transakcji rynkowej i jest różna w zależności od miejsca i czasu tejże. Zjawiska gospodarcze nie mają charakteru aksjomatyczno-dedukcyjnego, ale a posteriori-indukcyjny, a więc w znacznej mierze prognostyczny. Dodatkowo w ekonomii występuje czynnik, którego nie ma w geometrii czy równaniach fizyki. Wolna wola człowieka, jego uczucia czy wręcz irracjonalizm. Jeśli zatem zaszyjemy się ze strachem w jakichś ciemnych kącikach, powtarzając uporczywie znak zapytania nic się nie opłaca, bo przyjdzie kryzys, to możemy być pewni, że tak właśnie będzie. Z pewnością jednak związki między realnym światem a sytuacją w handlu giełdowymi instrumentami pochodnymi istnieją, nawet jeżeli są to też tylko związki znak zapytania pochodne, nawet gdy firmy samochodowe, od lat mniej efektywne, próbują sprytnie polepszyć swoją sytuację, wygodnie znak zapytania podpinając ją pod modny kryzys. Jednak w tych firmach, czy też znak zapytania przespekulowanych bankach, pracują jak najbardziej realni ludzie, którzy jak najbardziej realni mogą stracić swoje miejsca pracy, a wówczas faktycznie zaczną kupować mniej samochodów i mniej komputerów. Producent nawet najnowocześniejszego oprogramowania może zatem nagle zobaczyć, że kurczy się dla niego rynek zbytu. I to nie z powodu słabej jakości software znak zapytania. Czy zjawiska, o których mówimy, dają się w ogóle przewidywać? S129020 czekając na 6 Kondratiewa. Okazuje się, że tak i że zrobiono to już niemal 100 lat temu. Dokonał tego rosyjski ekonomista Mikołaj Kondratiew, przewidując wielki kryzys gospodarczy lat 30. I choć uczony nie żyje od 70 lat, to jego teorie tłumaczą także aktualną sytuację. W 1926 roku w Berlinie badacz opublikował swoją przełomową pracę znak zapytania długiej fale koniunktury, Die Langenwelle der Konjunktur, w której wykazał cykliczność rozwoju technologicznego, przebiegającego w powtarzalnych okresach o długości około 50 lat tab 1 długiej fale Kondratiewa, jeden z wariantów i ich możliwa prognoza. Musimy przy tym pamiętać, że mówimy tu o modelach natury empirycznej, które w sposób syntetyczny dobrze tłumaczą rozwój cywilizacyjno-technologiczny, ale nie są w stanie integrować wszelkich czynników mających na niego wpływ, a tym bardziej dostarczyć precyzyjnej wiedzy o tym, co zdarzy się znak zapytania jutro, podobnie jak prawo Moore znak zapytania, a nie jest w stanie odpowiedzieć na szczegółowe pytania typu znak zapytania, kiedy na rynku rozpowszechni się papier elektroniczny, a jedynie pokazać, w jakim okresie możemy spodziewać się odpowiednio dużej wydajności urządzeń mikroelektronicznych w związku ze wzrostem gęstości upakowania układów scalonych. Zapytajmy jednak, gdzie według tej teorii znajdujemy się obecnie? Panuje tu zgoda, że znak zapytania gdzieś w piątym cyklu, ale według niektórych badaczy cykle ulegają skracaniu i obecna sinusoida zaczęła się już około roku 1980, a zakończy się zaledwie po 40 latach. Wynikałoby z tego, że w jej szczytowym momencie znajdowaliśmy się na początku bieżącego stulecia pęknięcie tzw. bańki internetowej dot-comów, a obecna recesja jest wstępem do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju w najbliższych latach. Czy uzbrojeni w taką wiedzę możemy łagodzić możliwe skutki negatywne obecnego przesilenia i spowodować szybsze przejście do następnego okresu prosperity? Wiele wskazuje na to, że taki nie chodzi tu raczej o odruchowe pompowanie pieniędzy na rynek przy pomocy naprędce konstruowanych pakietów koniunkturalnych. Ważne jest także uchwycenie przyczyn opisywanych fenomenów w skali mikroekonomicznej, to jest na poziomie przedsiębiorstwa, w jego sferze organizacji i zarządzania oraz technologii informacyjnej. S. 129021 metaparadygmat cykliczności. W praktyce często zadajemy sobie pytanie, dlaczego coraz szybsze komputery na biurkach pracowników nie zawsze przekładają się na oczekiwany wzrost wydajności pracy? Dlaczego wiele projektów software'owych nie kończy się pełnym sukcesem? Dlaczego coraz bardziej rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie nie podnosi rentowności firmy zgodnie z założeniami? Okazuje się, że prześledzenie mechanizmów powstawania fal Kondratiewa daje tu interesujące wskazówki. Teoria ma także swoich krytyków, ale nikt nie podważa cykliczności jako metaparadygmatu rozwojowego. Cykliczność rozwojowa jest dobrze znana co najmniej od czasów Clementa Juglara, notabene francuskiego lekarza, który opublikował swoją teorię wahań koniunkturalnych około półtora wieku temu. Krótki cykl koniunkturalny, kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit trwa kilka lat i można zaobserwować go także współcześnie. Oczywiście cykliczność jest zaburzona, m.in. wskutek interwencjonizmu państwowego. Amplituda wahań jest spłaszczona, niemniej samo zjawisko, jako cecha systemów gospodarczych czy technicznych, występuje. Co ciekawsze, obok cyklów krótszych występują też znacznie dłuższe, w tym Kondratiewa 45-60 lat i Ewika 140-180 lat. Jak może przebiegać taki cykl? Przyjmijmy, że kryzys jest jego początkiem. Wówczas rośnie gotowość do podjęcia ryzyka i przechodzenia na nowe technologie, które mają gwarantować wyższą efektywność. Stare już się zużyły. Ssanie technologiczne ze strony rynku owocuje nowymi wynalazkami i ideami. A to jest właśnie zmiana obowiązujących paradygmatów. Później następuje faza nasycenia, wreszcie kolejny kryzys i koło się zamyka. Trwający obecnie superdługi cykl wieka rozpoczął się w okresie I wojny światowej. Jego druga część zaczęła się mniej więcej w latach 70. Wynikałoby z tego, że kolejnego wielkiego przełomu cywilizacyjnego możemy oczekiwać w latach 2020-2030. Podobnie jak w fizycznych zjawiskach falowych, również w ekonomii nakładanie się fal może prowadzić do efektów wzmacniających lub osłabiających określone trendy. Jeśli superdługi cykl wieka nałożyłby się na pozytywną fazę cyklu Kondratiewa, mielibyśmy do czynienia z rzadkim przełomem cywilizacyjnym na wielką skalę. Świat połowy XXI wieku różniłby się tak bardzo od obecnego, jak ten z drugiej połowy ubiegłego stulecia nie przypominał rzeczywistości sprzed 100 lat. Musimy przy tym pamiętać, że każdy cykl technologiczny przebiega podobnie i da się w nim wyspecyfikować następujące fazy, plastycznie porównywalne do górskiej ekspedycji. Początek euforii, wirtualny szczyt oczekiwań, dolina rozczarowań, mozolna wspinaczka poznania, realny płaskowyż produktywności. S. 129022 technologie nowego cyklu. Z użytkowego punktu widzenia najbardziej istotna jest faza końcowa. Stabilne, niedrogie, powszechnie dostępne rozwiązania. Samochód dla każdego. Wszędzie komputery, tanie linie lotnicze. Tysiące programów telewizji satelitarnej, internet w kieszeni. Tymczasem właśnie w takim momencie ekonomiczny impet nowej starej technologii jest już niewielki. Faktycznie znajduje się ona w okresie schyłkowym, stanowiąc przewidywalny składnik rzeczywistości gospodarczej, od dawna w nią wkalkulowany, tak zwany. Ssanie technologiczne klasycznego rozwiązania jest mniejsze. Można w ten sposób spokojnie trwać, rutynowo korzystając z niedawno fascynujących wynalazków. Ale nie można zagwarantować wysokiej dynamiki rozwojowej. Kiedy maszyna parowa pierwszy Kondratiew się rozpowszechniła i spowodowała wzrost wskaźników produktywności w przemyśle tekstylnym o rzędy wielkości, kryzys nastąpił, gdy pojawiło się wąskie gardło rozwojowe. Jakim były wówczas koszty transportu? Ich zmniejszenie wymagało już nowej technologii, tym razem infrastrukturalnej. To jest kolei drugi Kondratiew. Dodajmy, że większość firm, które chciały budować koleje, bankrutowała, prowadząc do pękania giełdowych baniek w tym sektorze, podobnie jak to bywa obecnie w nowocześniejszych branżach. Kryzys lat 30. nastąpił, gdy fabryki były zelektryfikowane trzeci Kondratiew i potrzebne było przejście od elektryczności do elektroniki czwarty Kondratiew. Kolejny cykl wymagał z kolei innowacji mikroelektronicznych piąty Kondratiev. I znowu stajemy w obliczu znanych z wcześniejszych cyklów problemów. Komputery na każdym biurku nie przynoszą już takich efektów jak wtedy, gdy pojawiały się innowacyjne systemy CADC i AM Computer Aided Design / Manufacturing, powodujące gwałtowny wzrost efektywności projektowania samochodów czy mostów. Potrzebujemy zatem nowego cyklu i nowych technologii, bioinformatyki, spinoelektroniki, komputerów kwantowych, telematycznego transportu, nowych rodzajów energii i nowych systemów organizacji dla wszechplanetarnego społeczeństwa metainformacyjnego.